Jak w każdy czwartek spotykamy się po to, żeby rozmawiać o ważnych sprawach. Dorota Sokołowska, dzień dobry. Dzisiaj będzie o pomocy kościołów w Polsce, bo dokładnie dzisiaj mija miesiąc od tego czwartku, w którym wybuchła wojna w Ukrainie. Rosja najechała na naszych sąsiadów, zburzyła porządek świata i przez ten czas zdarzyło się wiele złego. Moim zdaniem zdarzyło się bardzo wiele dramatycznych, trudnych do zaakceptowania sytuacji, no ale też i zdarzyło się wiele dobrego, ponieważ okazało się, że potrafimy otworzyć się na drugiego człowieka. Moim zdaniem to największa wartość tego zdarzenia. Moi goście w studiu, ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Witam serdecznie. Pan Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina.
Dzień dobry Państwu.
Łączymy się online z dziennikarzem Rzeczpospolitej Tomaszem Krzyżakiem. Witaj Tomku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będzie też rozmowa z księdzem Kamilem Dąbrowskim, dyrektorem Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i bardzo miły akcent, który wczoraj udało mi się nagrać przed jedną z cerkwi, cerkiew Świętego Jerzego na Nowym Mieście w Białymstoku, kiedy podjechałam pod ten cerkiew i okazało się, że tam stoi grupa Ukraińców właśnie, którzy przyszli do cerkwi szukać pomocy, ale tej modlitewnej i znaleźli pomoc realną. Tak więc no porozmawiajmy na początek o tym, od czego zaczęłam, czyli o tym dobru, które może się w świetle zła też dziać. Co się zdarzyło dobrego?
Dużo dobrego i to bardzo cieszy, kiedy obserwujemy społeczeństwo, zwłaszcza tak ciężko doświadczone, bo pamiętamy i pandemia, i też sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Można by było powiedzieć, że już ludzie są zmęczeni ciągłymi takimi trudnymi sytuacjami kryzysowymi, a tu myślę, że naprawdę społeczeństwo wspaniale się zachowało. Taka mobilizacja wewnętrzna i też taka współpraca. Nagle okazuje się, że wiele formalności można załatwić od ręki, przez telefon. Nie trzeba pisać zbyt wielu pism i pieczątek stawiać. Ufamy sobie nawzajem, bo mamy jeden piękny cel. I od otwarcia właśnie domów prywatnych po różne ośrodki i współpracę firm. Przecież wiemy, że firmy też przeżywały kryzys związany z pandemią i finansowy, a jednak zawsze ktoś coś
tak, nie udało nam się jeszcze podnieść po jednym bardzo dramatycznym wydarzeniu.
No i chociażby to, co można zmierzyć, bo mówimy też o takich sprawach niemierzalnych, ale to, co można zmierzyć, to chociażby te zbiórki. Rekordowa w ogóle w historii Caritas zbiórka wśród wszystkich parafii w całej Polsce.
80 milionów złotych.
Tak to wygląda. Ze wszystkich parafii to tam ponad 30 kilka, jeśli dobrze pamiętam, a to jest cała zbiórka, to, co wpłynęło na rzecz pomocy Ukraińcom. To jest coś pięknego. Tak samo u nas w diecezji również to był rekord.
Za chwilę będziemy o tym mówić, to ksiądz Jerzy Sęczek. A z takiej perspektywy właśnie prywatnego człowieka, co dobrego można wynieść z tego całego doświadczenia?
Tu przede wszystkim także ten kryzys...
Patryk Panasiuk.
Obecnie wojna. W pewnym sensie jest to okres bardzo symboliczny, ponieważ zauważmy, że zarówno to, co ksiądz przywołał, okres właśnie, który wyszedł się z okresu właśnie pandemicznego, zarówno ten pierwszy lockdown, który zmroził nas wszystkich, miał miejsce podczas Wielkiego Postu, a teraz także wojna ma miejsce podczas Wielkiego Postu. To pomaga nam się oczyścić. Ja to też mówię jako prawosławny, że no w pewnym sensie pomaga też oddzielić ziarno od plew. Pewne maski mogą spaść. Widzimy tak naprawdę, czym jest może nie cerkiew moskiewska, bo to trudno wszystkich ludzi obarczać za grzechy jej patriarchy, który uważam, że stał się po prostu schizmatykiem i powinien zostać usunięty z tronu.
I widać wyraźnie, że chodzi tam przede wszystkim o pieniądze.
Ale rzeczywiście, no, to jest taki sojusz tronu z ołtarzem trochę patologiczny dla eklezjologii prawosławnej, jeżeli chodzi o to, co robi Moskwa. Natomiast przepiękne dzieło zrobiła cerkiew prawosławna w Polsce. Przez niektórych czasami niedoceniana, być może marginalizowana, a tak naprawdę okazało się, że my tymi naszymi wątłymi siłami, bo nas jest w Polsce tak naprawdę około 500 000 w całym kraju, tak, naszych rdzennych wiernych. Natomiast ten zryw, który był pokrzepiany przez biskupów choćby lubelskiego, przemyskiego czy wrocławskiego, także arcybiskup białostocki Jakub pobłogosławił wiernym i duchowieństwu na pomoc Ukraińcom, no to jest coś tak naprawdę, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Działalność prostownego środka miłosierdzia Eleos wydaje mi się, że jeszcze będziemy mieli o czym wnukom z dumą opowiadać o naszej polskiej cerkwi.
Ja myślę, że to może nie było zmarginalizowane, ale tak naprawdę nikt nie patrzył na szyldy wtedy, jak się pomagało. I fajnie, że to ta pomoc była taka właśnie solidarna, taka bratersko-siostrzana. Tomek, a w twojej pracy dziennikarskiej co się zmieniło? Powiedz, jak patrzysz w tej chwili na to, na ten miesiąc?
Ja myślę, że ta pomoc, o której ty wspomniałaś w tej chwili, o tej wielkiej solidarności, to jest właśnie chyba tutaj w tym wszystkim najważniejsze, bo pamiętamy ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej z przełomu roku, kiedy wydawało się, że tak naprawdę nastroje społeczne są takie, że, no, że jednak tych ludzi nie trzeba wpuszczać. Tam była oczywiście na Białostoczyźnie u was i na Podlasiu wielka pomoc, wy odegraliście tam ogromną rolę. Natomiast z perspektywy Warszawy to wyglądało tak, że jacyś ludzie, prawda, szturmują nasze granice. Jeszcze przekaz rządowy taki był, jaki był. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, tego 24 lutego, nagle się okazało, że Polacy mają ogromną, gdzie ludzie właściwie spontanicznie, oddolnie ruszyli, żeby pomagać. Dzisiaj po miesiącu, jak na to patrzę z perspektywy dziennikarskiej, tak, pojawiły się te wszystkie wątpliwości, które się być musiały pojawić w pewnym momencie. Mianowicie kwestia, kto będzie płacił za utrzymanie, kto będzie płacił za to. Oczywiście pojawili się różnego rodzaju oszuści na rynku, no ale tego wszystkiego nie wyeliminujemy. Najważniejsze jest moim zdaniem to, że myśmy jako ludzie się zjednoczyli i zaczęliśmy pomagać tym, którzy są w potrzebie, mając chyba gdzieś z tyłu za uszami, nie wiem, z tyłu w głowie to, że kiedyby nas coś takiego spotkało, to też moglibyśmy na taką pomoc liczyć. Proszę zauważyć, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, mianowicie tutaj jakby zupełne zapomnienie, może zapomnienie to za mocne słowo, ale jakby na margines, na boczny tor zostały odstawione te wszystkie nasze animozje historyczne, które my z Ukraińcami mamy. Jakieś tam, prawda, kwestie z rzezi wołyńskiej. Nikt o tym nie mówi dzisiaj, bo to nie jest w tej chwili ważne. Ważne jest to, że po prostu ci ludzie, którzy uciekają przed bombami, po prostu zwyczajnie potrzebują pomocy i trzeba im tej pomocy udzielić.
Ja myślę, że to w ogóle zadziałało na zasadzie takiej trochę intuicyjnej, że ktoś potrzebuje uciec z kraju owładniętego wojną, a drugi człowiek po prostu otwiera się na tą pomoc. To jest właśnie chyba piękne, bo człowiecze bardzo, ludzkie.
Myślę, że tutaj masz ogromną rację, Doroto, dlatego że to, ja powiem na swoim przykładzie, no myśmy pojechali w ubiegłym tygodniu do miejscowości Stary Skałat, to jest 40 km na wschód od Tarnopola, do sióstr franciszkanek, służebnic krzyża, które prowadzą zakład dla ociemniałych, taki ośrodek rehabilitacyjny. I tam się zgromadziło w tej chwili 6 rodzin, w sumie 19 dzieci, a dorosłych już nie pamiętam ile. Chyba 40 osób razem jest 19 dzieci. I pojechaliśmy tam z żywnością. Natomiast na miejscu okazało się, że jest gigantyczna potrzeba po prostu środków higienicznych typu pieluchy, mokre chusteczki. No i właściwie wyjeżdżając stamtąd, od razu uruchomiliśmy kontakty w Polsce, żeby może jeszcze te pieluchy zawieźć. No i udało się zgromadzić całego busa, jutro wyjeżdżamy znowu. Więc to jest taka po prostu potrzeba serca. No i widzimy na miejscu, jaka jest realna potrzeba, no więc tą realną potrzebę staramy się w jakiś sposób załatwić.
To jest bardzo fajne, że zauważamy właśnie tą realną potrzebę i że ruszacie też w podróż. Z perspektywy Caritas, kiedy patrzymy na to, czego potrzebują ludzie, to takie tłumy, bo przecież 2 miliony ponad uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. To w tej pierwszym momencie, kiedy no nagle pojawiła się sytuacja wojenna, o czym się myślało?
Ponieważ Caritas ma dosyć taką dobrze wypracowaną formę pomocy międzynarodowej, Caritas Polska, o tym się głównie zajmuje, to od razu poprzez tę sieć Caritas diecezjalnych i też Caritas Europa, Internationalis, mówimy, jedziemy wszelkimi możliwymi kanałami, godziwymi oczywiście, jak każdy może, prywatnie, indywidualnie, czy przez centralę, staramy się odczytywać najpierw te potrzeby i oczywiście to było koordynowane pięknie, więc informacje też odgórnie, oddolnie docierały do nas, co jest konkretnie potrzebne, konkretne listy. Także do nas się zgłaszały również urzędy, chociażby z punktów tych recepcyjnych, co jest potrzebne, i dostawaliśmy od razu listę. Podobnie jak było też w tym kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. W podobnej formie także proszono nas o konkretną pomoc. Ja bym jeszcze chciał wrócić troszeczkę do porównania tych dwóch sytuacji. W sytuacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej mieliśmy jeszcze dodatkowo wojnę informacyjną. Bardzo taką agresywną i powiem szczerze, podłą, ponieważ miałem kilkadziesiąt stacji różnego rodzaju medialnych i kiedy próbowałem się przebić przez ten cały szum informacyjny, widziałem, jak jest to trudne, kiedy były przekręcane moje wypowiedzi, kiedy były pomijane właśnie takie dobre dzieła po to, żeby tworzyć inną narrację, więc tam był dodatkowa jeszcze była trudność, która dyskredytowała nasze działania i wykorzystywano sytuację do jakiejś walki politycznej, a tutaj jest coś pięknego, bo jest cisza. Nie przeszkadzaj działać, pomóż tylko. Nie? I to działanie w jedności, także to, co też słyszeliśmy, jak pięknie też i Cerkiew pracuje. Tutaj wspieramy siebie też wzajemnie, kiedy są jakieś transporty, czy organizowane przez kogoś, też dorzucamy, jak ktoś prosi i nie pytamy o wyznanie. Jeżeli przyjmujemy Ukraińców do siebie, to przecież wiemy, że głównie są to osoby prawosławne z tego patriarchatu kijowskiego. I no, przychodzą też do nas na modlitwę, ale wytłumaczymy, prawda, jeśli chodzi o tę interkomunię, kiedy i jak jest to możliwe, kiedy niemożliwe, odsyłamy też do cerkwi, ale chcą się pomodlić. Ja im to tłumaczyłem, bo przychodzą do mnie na mszę świętą, więc modlą się o pokój za swoich bliskich i to jest piękne.
Za chwilę wrócimy właśnie do tej modlitwy. W takim razie i zapytamy przede wszystkim, co dalej, bo ta pomoc pierwsza już została udzielona. Mają bezpieczne niebo nad sobą i kawałek życzliwego serca, ale pewnie będą potrzebować naszej pomocy dalej. Wczoraj około 17 wybrałam się pod jedną z cerkwi. Nie byłam umówiona, pojechałam tam zupełnie przypadkowo i oto co spotkałam.
Byli na nabożeństwie, ale przyszli między innymi dlatego, że w niedzielę ogłosiłem, że przy parafii otwieramy kurs języka polskiego dla Ukraińców. Zażartowałem, żeby nie oszukali ich tak szybko.
Czyli rozumiem, że tu przychodzą też ci, którzy przyjechali, szukają duchowej pomocy.
I duchowej, i czasami materialnej. Nie odmawiamy. Nasza parafia nieduża, młoda, typowa sypialnia, blokowisko takie. Prawie 7 tysięcy zebraliśmy na pomoc.
To bardzo dużo.
Za jedną niedzielę. Bardzo pozytywnie ocenili inicjatywę, żeby stworzyć kurs języka polskiego, żeby oni szybciej się adaptowali. Już dla jednej osoby i pracę znaleźliśmy. Opieka dla osoby niepełnosprawnej potrzebna była. I on poszukiwał dłuższy czas. Ten człowiek był roztoczaniem. Przed chwilką rozmawiałem z kandydatką. Dwoma. Jeżeli jedna na nie będzie odpowiadać, to druga.
Cieszę, dosyć duża grupa, prawda, tutaj tych ludzi.
Właściwie wszystkich 18 czekamy na resztę. Myśleliśmy o jednej grupie, trzeba będzie dwie, no bo więcej niż 10 osób w grupie uczyć się języka to nonsens, pogaduszki najwyżej, ale nie nauka.
Eleos pomaga, Caritas pomaga. Wiadomo, że dużo jest tej takiej zorganizowanej pomocy.
Zorganizowanej, ale brać pod uwagę tą niezorganizowaną. Od serca, żeby nikt nie wiedział, nie oceniał, a po prostu, jak w Ewangelii napisane, że lewa ręka nie wie, co robi prawa. Nie patrzą na wyznanie, narodowość, język. Po prostu bieda zagoniła.
Kwestia cerkwi.
Przepraszam, ja za rosyjską nie odpowiadam. Patriarcha rosyjski jest patriarchą dla Rosjan, więc trudno mi oceniać, kiedy nasze wiadomości są bardzo jednostronne. Wyłączyli tamte, żebyśmy nie słyszeli, co druga strona mówi. Ja najbardziej jestem zdumiony, dlaczego przy okazji padł program Sojuz. Religijny program. To jakby w Polsce wyłączyć telewizję Trwam. gdzie nie było nigdy polityki. Ludzie chorzy w domu lubili to oglądać i starsi mówią, dlaczego? Chyba sama nazwa Sojuz komuś wydała się podejrzana. No i jak Sojuz wyłączamy, to już wszystko.
Очень тяжело на душе, знаете, когда бросаешь родных, близких, муж остался там, и родители остались там, и просто пришли в церковь за душевным спокойствием.
И лжей трошка?
Немножко, да, потому что молимся, просим Бога, чтобы это быстрее все закончилось и быстрее вернуться домой.
А тут и опека ксенза добра?
Конечно. Ну, мы сейчас живем в доме, нас приютили вот 5 человек. А вообще так много, конечно, много очень.
Дети в школе?
Ну, у меня сын уже студент. Да, то он, мы удаленно учимся сейчас, подключили нас, то он не ходит здесь. А эти, да, 2 школьника еще.
А то университет чи политехника?
В Житомире политехника, наша житомирская политехника, да.
И пойдет туда Białostocki?
Нет, будем учиться удаленно. У нас уже подключили со вчерашнего дня, уже нам дают задания, мы выполняем. Так что будем надеяться, что это все будет скоро, и мы вернемся уже в свою политехнику.
Так właśnie нам się rozmawiało в 2 językach, rozumiejąc się doskonale, no właśnie na tym polega też chyba to, co się zdarzyło, czyli że po prostu człowiek rozumie człowieka. Od razu podpowiem, że chłopiec miał 17 lat, dlatego przyjechał z mamą, tam po prostu trochę wcześniej nauka się zaczęła. Czy tak samo jest też w parafiach, że ktoś, kto przychodzi, od razu dostaje pomoc? Czy ksiądz zna takie przypadki?
Tak. Pełen podziwu jestem, zwłaszcza dla tych proboszczów, którzy udostępnili budynki przyparafialne. Kilku takich znam, ale też zajęliśmy się od samego początku, to było takie pierwsze działanie, gromadzenie bazy noclegowej, więc udało się nazbierać dosyć pokaźną bazę, więc czyli to, co się przez Caritas ludzie zgłaszali.
Ile było tych łóżek, miejsc?
No miejsc mamy na dzień dzisiejszy 550, z czego skorzystało ponad 150 osób, w tym około 50 dzieci. Wiadomo, nasza diecezja jest taka troszeczkę wiejska i Ukraińcy niechętnie wybierają mniejsze miejscowości, wolą w Białymstoku. I te piękne spotkania są z uchodźcami. Pamiętam, bo też przyjęliśmy pod nasz dach w Supraślu i rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, także samotne matki. Więc w nocy przyjeżdża pani z niepełnosprawnym synem i mówi, nie wejdę, zanim ksiądz mi nie odpowie, czy może przyjechać moja znajoma też z niepełnosprawną córką. No dobrze, proszę odpocząć najpierw, jeszcze kolacja nas czeka. Ale nie, ja muszę wiedzieć. Nie? W tej traumie takiej w tej wojennej i po kilku tysiącach kilometrów przejechanych, ona myśli o innych. No i oczywiście, przyjąłem jedną i drugą. No, przyjechała za 12 godzin i to jest piękne. Teraz fajnie funkcjonują, współpracują, chcą być też potrzebni, chcą też pracować. Na 4 przyjęte dziewczyny z dziećmi do domu samotnej matki, 3 od razu znalazły pracę. I tak się wspieramy wzajemnie.
Jak to będzie dalej? Bo przecież to jest nie tylko udostępnienie łóżka, ale podejrzewam, że trzeba będzie myśleć o tym, jak zaopiekować się też tymi ludźmi, nie tylko w sferze duchowej.
No w naszym wypadku Cerkwi Prawosławnej jest to olbrzymie wyzwanie, ponieważ mamy przede wszystkim duże braki kadrowe. Jeżeli chodzi o duchownych, to na pewno nie jesteśmy przygotowani na to, że nam się teraz 5-krotnie zwiększy liczba wiernych w cerkwi. Natomiast ten fragment, który właśnie usłyszeliśmy księdza Grzegorza Misiejuka z parafii świętego Jerzego na Nowym Mieście, ja nie jestem zaskoczony, ponieważ znam ojca Grzegorza jako mego katechetę jeszcze i naprawdę on mimo teraz podeszłego wieku widzę, że pozostaje cały czas aktywny i z takim otwartym serduchem, także
ciepło, nie była mu mówiona od razu,
ciepło się tego słuchało tak. Akurat. No tutaj też chciałbym się odnieść do tej zmianki o telewizji Sojuz, żeby jakiś może nie było niedomówień. My jako prawosławni w Polsce byliśmy de facto skazani na jedną narrację, tak naprawdę, która gdzieś tam płynęła z Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Nie mieliśmy jako takich naszych lokalnych, polskich, profesjonalnych mediów. No, daj Boże, gdybyśmy mieli choćby ułamek takiej telewizji Trwam, prawda, czy jak Radio Maryja. No, u nas jest Radio Ortodoksja, które niestety się boryka z problemami finansowymi od lat. Natomiast mamy kadry już przygotowane, gdyby trzeba było uruchomić profesjonalne prawosławne media. No, ja akurat kończyłem teologię prawosławną na Uniwersytecie w Atenach w Grecji, więc należy do tego jednak świata prawosławnych teologów zachodnich, więc mało kto u nas w języku greckim mówi, więc trochę byśmy od tego odcięci. No, przed nami bardzo dużo wyzwań. W niedzielę przyjeżdża do Polski patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. To jest najwyższy honorowy zwierzchnik naszej cerkwi. Jest on odpowiedzialny właśnie za kontakty, jest najwyższym przedstawicielem cerkwi prawosławnej na świecie wobec społeczności międzynarodowej. Więc to jest to bardzo symboliczna wizyta. Oczekuję od niej, że będzie też przełomową i historyczną. Że faktycznie potwierdzimy, że nasza cerkiew pochodzi z Grecji, a nie z Rosji. No i bardzo mocno kibicuję naszym biskupom, którzy naprawdę bardzo odważnie zajęli stanowisko, potępili te agresje, wysłali odezwę do Władimira Putina i do patriarchy Cyryla, by natychmiast zakończyć tę niezrozumiałą wojnę. I się dowiedziałem, że w nagrodę za to w Rosji zostały zbanowane wszystkie prawosławne polskie portale, więc już Rosjanie nie mogą się dowiedzieć właśnie, że polska cerkiew, jak uważali, że jest w ich orbicie, okazało się, że byli w całkowitym błędzie. Także tutaj też cieszę się, że Kościół katolicki się przepięknie włącza w różne nasze wspólne działania i tak naprawdę... Jako teolog patrzyłem trochę z przymrużeniem oka na ruch ekumeniczny, taki siedząco bibliotekowy, tak, bo siedzieliśmy w tych opasłych tomach, mówiliśmy o dogmatach, szukaliśmy jakichś rozwiązań teoretycznych, a się okazuje, że mamy obecnie to, nad czym pracowały pokolenia teologów, obecnie w praktyce w ciągu miesiąca udało nam się osiągnąć kamień milowy. Mi się wydaje, że jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko jedności jak teraz.
To właśnie moment, w którym się uśmiechnęliście, patrząc na to, na to nagranie, słuchając tego nagrania, że to wszystko dzieje się w praktyce, że ta pomoc rzeczywiście dzieje się w praktyce. Tomku, jesteś? Jeszcze jesteś, mam nadzieję. Tomek? Krzyżak, przypominam państwu, łączymy się z nim online, to zawsze utrudnione.
Jestem.
Jesteś, dobrze.
Tak,
bo chciałam cię zapytać...
Bo ja chciałem powiedzieć tylko tak, że wy się tam uśmiechacie w studiu, ja tego nie widzę, ale jak słyszałem te słowa o ekumenii, która się dzieje w praktyce, to również ja się uśmiechnąłem, bo faktycznie to dokładnie tak jest. No, to jest Ewangelia w czystej postaci po prostu.
Obserwujesz to i zresztą bardzo też celnie jakby pokazujesz perspektywę strony papieża Franciszka na zarzuty, że on nic nie robi, prawda? Czytałam kilka twoich felietonów, w których mówisz, że właściwie powiedział wszystko, co powinien powiedzieć.
No w teorii powiedział, tak? To znaczy wszystkim tutaj, którzy się przypatrują polityce watykańskiej, brakuje tego zdefiniowania czytelnego, kto jest agresorem, brakuje tego wymienienia nazwy kraju, który zaatakował, czyli Rosji i przywódcy tegoż kraju, czyli Władimira Putina. Natomiast jeżeli się rzeczywiście wczytać w te wszystkie wypowiedzi papieża, no to nie ma wątpliwości, po czyjej stronie bije jego serce. Natomiast no niestety no musimy zrozumieć pewne meandry watykańskiej dyplomacji, która jest dyplomacją mocno zniuansowaną, delikatną i w moim przekonaniu brak tego powiedzenia Rosja, Władimir Putin wynika z tego, że po prostu tu jest jakaś jeszcze nadzieja na to, że ktoś Stolicę Apostolską poprosi o jakąś mediację i że w te mediacje się Stolica Apostolska będzie mogła włączyć. A w momencie, kiedy zaczniemy palić wszystkie mosty za sobą, no to już coś będzie niemożliwe, tak? Dla mnie bardzo fajną była ta wizyta kardynała Krajewskiego na Ukrainie. Kardynał Czerny był trochę krócej, bo próbował wjechać od strony Węgier, ale to tam się jakoś niespecjalnie udawało. Natomiast no, trzeba też popatrzeć na to, co się zadzieje jutro, prawda? Czyli zawierzenie i Rosji, i Ukrainy, i całego świata Matce Bożej, którą my nazywamy Królową Pokoju. Kiedy byłem na Ukrainie, no to ludzie mówili, że jest potrzebny cud w tej chwili. I to słyszałem i zarówno od prawosławnych, jak i od grekokatolików, jak i od katolików, chociażby tych, których przyjęło Lwowskie Seminarium Duchowne. Tam cały czas nieustająco jest 300 osób. Jest oddany do dyspozycji cały dom rekolekcyjny, jest oddane całe piętro w seminarium duchownym. Więc ci wszyscy ludzie mówią, że jest potrzeba jakiegoś cudu, żeby się coś zadziało. Wracając do tego, co pan jeszcze mówił, do tej wizyty niedzielnej patriarchy ekumenicznego, ja też się spodziewam po niej wiele, jakiegoś przełomu. Tak samo jak jakiegoś przełomu spodziewam się chociażby po tym w wymiarze politycznym, po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest dzisiaj w Brukseli, a wiemy, że w sobotę będzie w Polsce. No, cały świat jest dzisiaj tak na dobrą sprawę bezradny troszkę wobec tego, co wyprawia Rosja. No ale to się musi kiedyś skończyć i w jakiś sposób to się musi zakończyć. I ja mam nadzieję i wiarę, chociaż niektórzy, tak jak ich słucham, twierdzą, że Pan Bóg się znowu, tak jak w czasie II wojny światowej, gdzieś schował. Myślę, że gdzieś jest obecny i spokojnie czeka na rozwój sytuacji. Daje nam szansę.
No właśnie, skoro była o tym mowa, to za chwileczkę jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie, czyli o aspekcie modlitwy porozmawiamy, a dzisiaj wersja lokalna, przypominam, z moimi gośćmi. Ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostocki, Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina i dziennikarz Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak. Dzisiaj wersja lokalna o pomocy kościołów Ukraińcom, kościołów polskich oczywiście w Polsce. Można by było statystycznie, że 924 domy zakonne w Polsce, ale też prawie 100 na Ukrainie, tam siostry zakonne udzielają pomocy duchowej, psychologicznej, medycznej, materialnej. Że biskupi otwierają swoje mieszkania i wprowadzają tam uchodźców do rezydencji, na przykład biskup Tarnowski między innymi. Że są organizacje, które pomagają, ale bardzo ważne jest też myślę, to co jest związane w ogóle z kościołami, to modlitwa. I zapytałam o to księdza Kamila Dąbrowskiego z Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Czy ta modlitwa jest realizowana?
Zarówno modlitwa jałmużna, jak i post to są bardzo konkretne czyny miłosierdzia, którymi możemy jako Kościół służyć dla tej społeczności ukraińskiej. Ja chciałbym teraz zacytować taki fragment MMS-a, który otrzymałem od księdza pracującego na Ukrainie. On dostał tę informację od żołnierza, który też walczy na froncie z Rosjanami. I tutaj cytuję. Czasami dzieje się coś naprawdę niezrozumiałego, tak jakby czyjaś niewidzialna ręka kierowała kulami i pociskami, które przelatują obok nas. Prosimy, abyście nie przestawali wspierać nas i nadal się modlili. Naprawdę was potrzebujemy. Relacja osoby, która jest na froncie i która sama dostrzega jakby moc tej modlitwy wstawienniczej, która już od bardzo wielu dni płynie, między innymi też z terytorium Polski. My jako Szkoła Ewangelizacji tak naprawdę już od pierwszego dnia uruchomiliśmy taką akcję internetową. Na stronie www.chcejezusa.pl jest taka zakładka Pomódl się za Ukrainę. Są tam rozpisane godziny przez całą dobę i można wybrać swoje 5 minut, żeby w czasie tych 5 minut odmówić konkretną cząstkę różańca świętego. Szczególnie w pierwszych tygodniach wojny ta akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, teraz może troszkę mniejszym, ale też wiem, że po prostu osoby na własną rękę podejmują taką modlitwę i ofiarowują po prostu tą modlitwę w intencji Ukrainy. Może jeszcze powiem o jednym takim bardzo ciekawym doświadczeniu, bo ostatnio przeżywaliśmy uroczystość świętego Józefa i tutaj w parafii przygotowywałem grupę 30 osób do tego, by założyły szkaple świętego Józefa, no ale wiadomo, że te szkaplerze było trzeba zamówić. I okazuje się, że był bardzo duży problem, między innymi wynikający z tego, że dzwoniąc do jednego zakonu klarysek, które szyją szkaplerze świętego Józefa, otrzymałem taką informację, że proszę księdza, nie ma szans, żebyśmy teraz uszyli szkaplerze świętego Józefa, ponieważ dostaliśmy pilne zapotrzebowanie na 20 tysięcy szkaplerzy świętego Michała Archanioła, bo święty Michał Archanioł jest patronem Ukrainy i okazuje się, że te siostry szyją te szkaplerze, bo później kapelani wojskowi też szkaplerze wkładają właśnie żołnierzom, którzy walczą. Więc z jednej strony się ucieszyłem, że nie otrzymam tych szkaplerzy świętego Józefa, no bo teraz po prostu są takie, a nie inne potrzeby. Ale to pośrednio też pokazuje, jak bardzo też ci ludzie walczący z najeźdźcą potrzebują też naszej modlitwy i że to nie jest jakaś magia, ale to jest naprawdę konkretna pomoc, która sprawia, że dodaje się im otuchy, no i ta niewidzialna dłoń na pewno też kieruje tymi ludźmi do takiego szczęśliwego rozwiązania. Na pewno bardzo też taką piękną inicjatywą, zaproponowaną też przez samego papieża Franciszka, będzie ofiarowanie już po raz kolejny i Ukrainy, i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dokona się to w piątek, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny o godzinie 17. Papież właśnie poprzez specjalną modlitwę zawierzy i Ukrainę, i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, ale też poszczególne kościoły w tą akcję się włączają. Episkopat Polski też zaapelował, by księża, proboszczowie zorganizowali takie nabożeństwo. modlitwa. I z tego, co wiem, w bardzo wielu też parafiach naszej archidiecezji właśnie o godzinie 17 ten akt zostanie odmówiony.
To był ksiądz Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Modlitwa jest bardzo ważna, prawda?
Tak, tak. I czasami w takich naszych rozmowach też możemy widzieć różne tam teologiczne niuanse. Ja do tego aktu tak podchodzę bardzo po ludzku. To tak jakbym przypominał mamie, to są twoje dzieci, pomóż nam, wstawiaj się za nami. I z tego aktu ja bym po prostu tak to wyciągnął, to jedno zdanie. Mamo, pomóż nam. Nie?
Ksiądz właśnie mi przeczytał w myślach to, co chciałem powiedzieć. Dokładnie tak, ponieważ no, jako prawosławni no, takiej nie mamy praktyki no, zawierzania jakiegoś kraju Matce Boskiej czy jakimś konkretnym świętym. Musimy pamiętać, że no, zawierzenie Ukrainy, no, później Rosji Matce Boskiej odbyło się razem z chrztem Rusi. Chwilę później po naszym chrzcie Polski. Natomiast co by nie mówić, bo też jakby bardzo ciężko, to właśnie jak z księdzem jeszcze przed audycją rozmawialiśmy, no, moje serce jest, jako prawosławnego jest rozdarte, ponieważ no, nie mogę się zgodzić z tym, co robi patriarcha moskiewski i jeszcze kilku innych hierarchów, którzy go otaczają. Natomiast sama cerkiew Rosji to jest bardzo doświadczona cerkiew. To jest cerkiew, która spłynęła krwią przecież w okresie komunizmu. To jest cerkiew, którą później bardzo mocno infiltrowały służby specjalne radzieckie. To jest cerkiew, w której właściwie zburzono wszystko i dopiero od niedawna to odbudowano właśnie dziwnymi pieniędzmi bardzo często, także pochodzącymi z państwa po prostu Federacji Rosyjskiej. Więc ona też jest trochę zagubiona. Mnie się wydaje, że tutaj właściwie chyba to też do czego nawołuje nasza polska cerkiew, żeby zwołać synaksę zwierzchników kościołów prawosławnych, 16 zwierzchników. Być może jakimś cudem patriarcha moskiewski także się na takiej pojawi. Powinien, póki jest jeszcze patriarchą. Natomiast powinniśmy jednak wypracować jakieś stanowisko. No, upomnieć naszego brata, który popadł, prawda, który po prostu błądzi.
Na razie jednak najpotrzebniejsze jest niesienie pomocy. Tomek Krzyżak z drugiej strony. Powiedz, jak ty sobie wyobrażasz, czy to będzie ciągłe jeżdżenie z tą pomocą, czy dokonamy jakiegoś przełomu, czy coś się zmieni?
Nie no, ja oczywiście ufam w to, że działania wojenne się zakończą i to zakończą się szybko. Więc, że ta pomoc jakby powiedzieć taka nie będzie już specjalnie potrzebna, to znaczy, że ona będzie mniejsza. Natomiast czego się należy spodziewać? No, należy się spodziewać na pewno tego, że część tych ludzi, którzy tutaj uciekli do Polski, wróci, ale duża część z nich tutaj zostanie. W związku z tym naszą rolą jest to, ażeby tych ludzi, jak to mówi ładnie papież Franciszek, przyjąć i z nami zintegrować w jakiś sposób, oczywiście szanując ich tożsamość, czyli umożliwić im w jakiś sposób tutaj funkcjonowanie i dalsze życie. I to jest wielkie zadanie, które stoi przed nami. Myślę, że tutaj jest bardzo ważna właśnie kwestia edukacji, kwestia bardzo dużą rolę do odegrania tutaj mają kościoły i bardzo dużą robotę w tym momencie już robią. Natomiast ta pomoc jeszcze będzie potrzebna, no na pewno będzie potrzebna pomoc w odbudowie zniszczonego kraju, ale tutaj już pewnie to jest poza nami jako tak zwanymi małymi szaraczkami. To już jednak pewne instytucje na poziomie państwowym, unijnym czy ogólnoświatowym będą się musiały w to bardzo mocno zaangażować. Natomiast co jest ważne i do podkreślenia, to, że jakby Ukraińcy zbudowali swoją tożsamość, bardzo mocną tożsamość. Nie będzie można już tego nigdy i nikomu zlekceważyć. I to jest bardzo piękne w tym wszystkim, tak mi się wydaje.
Bardzo mi podoba się nadzieja ta, o której mówisz, że już do odbudowywania tam jeszcze ciągle lecą bomby. Przed Caritasem duże wyzwanie pomocy. Jak będzie to realizowało się teraz?
Otworzyliśmy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. To będzie taka też długofalowa pomoc, na 2 lata przynajmniej, także z tych środków, które zebraliśmy. Od pomocy takiej finansowej, dobrze, że tutaj pan redaktor też wspomniał o tej godności osób. Te osoby są wolne, mają prawo same decydować o swoim życiu i to tylko na początku otrzymują te artykuły pierwszej potrzeby, ale trzeba, żeby otrzymały pieniądze, żeby same decydować decydowały, co chcą sobie kupić i też mogły się dalej rozwijać, czyli i nauka języka polskiego w tym centrum, pomoc prawna, żeby podprowadzić troszeczkę, ale wiemy, jak bardzo łatwo też oni się sami porozumiewają. Są różne grupy, także w mediach społecznościowych i zanim im zaproponowaliśmy pomoc w kontakcie z urzędem, wszyscy już mieli PESEL-e, więc to są takie dobre sygnały, które świadczą o tym, że oni jednak są tacy samodzielni, że oni chcą być właśnie potrzebni i są zdolni i tutaj się zorganizować, ale ciągle myślą o swojej ojczyźnie, chcą wrócić na pewno na tyle, na ile pozwolą im te możliwości.
A według pana?
Na pewno przed nami jako prawosławnymi stoi jednak duża odpowiedzialność, tak bym powiedział, bo tak szukałem słowa, czy to może być wyzwanie, czy może jakiś, albo jakiś problem. Ale to jest odpowiedzialność, ponieważ my musimy, niczym rodzice chrzestni, którzy już tu jesteśmy zakotwiczeni w prawosławnej polskiej kulturze, musimy przyjąć teraz tych uchodźców i wdrożyć ich także w naszą codzienność. No, ja jestem też osobiście związany z Ukrainą, ponieważ moja fundacja realizuje projekty polsko-ukraińskie, no, dotyczą głównie dyplomacji publicznej czy transferu technologii. To są takie twarde projekty z reguły. I straszne chwile przeżywałem, kiedy właśnie moi koledzy, współpracownicy, którzy uciekali z Kijowa, nie zdążyli jednak uciec i zostali przerażeni właśnie w drugim dniu, czy w trzecim dniu właśnie na napaści rosyjskiej na Ukrainę. I potem takie... Ja się rozpłakałem pewnego dnia, bo jeden z kolegów właśnie wysłał mi wiadomość głosową, gdzie powiedział, że właściwie bał się, ale teraz dziękuję Bogu, że został tutaj, bo pomaga swoim braciom Ukraińcom. Że gdyby zdążył uciec do Polski, to nie mógłby sobie wybaczyć tego, że po prostu by całe życie się chował, a przed samym sobą się schować nie da. Więc przed nami olbrzymia praca. Mam nadzieję, że jakby ten duch współpracy zostanie z nami. Oczywiście też liczę, bo też mam bardzo wiele kontaktów właśnie w Kościele katolickim, który świetnie działa. I mam nadzieję, że będziemy się razem wspierać właśnie, by tych uchodźców zasymilować, by dać im taką fajną szansę życia na tym zachodzie, do którego widać, jak oni dążą za cenę krwi i życia.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina i też ekspert w Biurze Ministra Obrony Narodowej, dziennikarz Rzeczpospolitej, zajmujący się sprawami Kościoła Tomasz Krzyżak. Wiem, że zaczęliśmy od Wielkiego Postu, ale i od w ogóle od oczekiwania od postu, ale przecież to się kończy zawsze nadzieją niedzieli i zmartwychwstania, więc oby było dobrze. Dziękuję bardzo. Dorota Sokołowska.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy pięknie.